Cześć, witamy w kolejnym odcinku Tydzień Zazur. Nazywam się Tomasz Rzuciński.
I Darek Porowski, witajcie.
Witajcie. Dawno nas nie było.
Oj, dawno.
Dużo się działo, dużo konferencji, wyjazdów, ale jesteśmy, wracamy, Azur nie śpi, więc dzisiaj będzie gruby odcinek, jak to mówiliśmy z Darkiem.
Tak, będzie tłusto.
Będzie tłusto. Więc żeby nie przedłużać, zaczynamy od newsów deweloperskich.
Tomku, zaczynaj.
Okej, pierwszy newsik. Azure Functions, bardzo popularna technologia.
Ostatnio.
Tak, ostatnio bardzo się rozpowszechniła i rozpopularyzowała. No i jedna rzecz, której brakowało, to wsparcie dla narzędzi dla Visual Studio 2017. No i teraz przy okazji builda pojawiły się właśnie te narzędzia. I jeśli macie Visual Studio 2017, na dzień dzisiejszy musicie to wykorzystywać w wersji preview, czyli 15.3 trzeba sobie zainstalować obok normalnej wersji Visual Studio, to możecie takie sobie taki zestaw SDK, narzędzi dla Azure Functions doinstalować i robić to z poziomu Visual Studio. Jest to wersja preview, więc na razie jeszcze pewne rzeczy pewnie nie będą działały tak jak chcemy, ale po to jest też odpowiedni kanał, żeby zgłaszać te wszystkie
błędy. Po to też jest preview, tak?
Po to też jest preview. Żeby zobaczyć i móc się tym pobawić i z Visual Studio robić właśnie Azure Functions. No i jak jesteśmy w temacie Azure Functions, to też drugi news, który się pojawił przy okazji builda, który odbywał się na początku jakoś tak maja, to Azure Functions w wersji on-premisowej. Jeśli nie jesteście jeszcze gotowi albo chcecie te same funkcjonalności wykorzystywać u siebie we własnej serwerowni, to możecie sobie taki runtime Azure Functions zainstalować. Składa on się z dwóch ról, tak zwanej management roli i worker roli. I ta worker rola jest o tyle fajną rzeczą, bo ją można instalować na wielu komputerach u siebie w serwerowni, w infrastrukturze i wykorzystywać moc obliczeniową właśnie tych komputerów do uruchamiania Azure Functions. Dostajecie przy okazji ten sam portal, który macie w Azure, żeby móc też pisać swoje funkcje bezpośrednio w przeglądarce, a także mieć endpoint do deploymentu z Visual Studio, z TFS-a, czy...
Tak, robienie jakichś tam CI/CD.
Dokładnie, więc lokalny Azure Functions, bardzo fajna rzecz. I kolejna nowość, jaka pojawiła się na buildzie, no chyba największa rzecz, jaka się pojawiła na buildzie.
Kosmiczna wręcz.
Kosmiczna, więc tak wielka rzecz kosmiczna, to Azure Cosmos DB. Jest to nowa i nie nowa baza danych, tak to można określić, bardzo rozproszona, geolokalizacyjnie, wysoko dostępna i co bardzo fajne, z SLA dostępnym już nie tylko na dostępność usługi, ale także na jej wydajność, więc to jest jedna z pierwszych usług, na którą dajemy do SLA na wydajność tejże usługi. Azure Cosmos DB jest właśnie taką bazą rozproszoną globalnie, bardzo elastyczną, gdzie można sobie dostosowywać wielkość, działanie tej bazy, szybkość działania tej bazy danych do tego, ile chcemy zapłacić. I co jest bardzo fajne, posiada warstwę API dla różnych technologii. Jest to DocumentDB jako pierwsza z rzeczy, czyli Cosmos DB tak naprawdę istnieje już od dawna, tylko publicznie był dostępny tylko w formie DocumentDB. Druga opcja to jest MongoDB, które też się pojawiło ostatnio, ale jest też Table Storage oraz Graph API, czyli Gremlin, gdzie możemy tworzyć sobie bazy grafowe. Tak, więc Cosmos DB, super nowa baza, jeśli chcecie tworzyć aplikacje rozproszone, wysoko dostępne, jeśli chcecie zreplikować ją w inny punkt na świecie, klikacie tylko w portalu i ta baza już jest dostępna. Więc super, super rzecz. No jeśli chodzi o nowości, dalej będąc w temacie DocumentDB, no to teraz będziemy pimpować naszych kolegów, tak, którzy robią super rzeczy.
Na dzień dobry idzie, tak. Michał Firmankiewicz, tak. Pozdrawiamy.
Pozdrawiamy Cię, Michał. Właśnie o DocumentDB. Michał, znowu kolejna część serii, czego się nauczył tworząc aplikacje w Azure. I tym razem właśnie opowiada o DocumentDB, więc polecamy, żeby się dowiedzieć od Michała, czego fajnego się nauczył i nie popełniać na przykład tych samych błędów.
Dokładnie.
I już móc robić fajne rzeczy. Kolejna rzecz. Znowu nasz kolega z trzeciego piętra w biurze, Kamil Brzeziński. Także Cię, Kamil, pozdrawiamy.
Też pozdrawiamy.
Napisał bardzo fajny artykuł o tym, jak wykorzystywać Azure Storage do przechowywania plików w aplikacji.
Czyli dość bardzo popularny temat, tak. Więc w większości aplikacji webowych się powtarza.
Dokładnie, tak, w aplikacjach webowych. Zresztą tutaj Kamil też wspomina o tym, jak to jest skomplikowany tak naprawdę proces w lokalnej infrastrukturze, gdzie trzeba mieć macierze i tak dalej, i tak dalej. A jak Azure Storage tego typu rzeczy potrafi fajnie nam ogarnąć i załatwić. No i ostatni blok, który chcemy polecić, no to Marek. Marku, pozdrawiamy.
Też pozdrawiamy.
Też pozdrawiamy. Druga część jego bloga, jego wpisu na temat tego, jak zabezpieczyć swoje API za pomocą B2C. Wcześniej Marek w pierwszej części mówił bardziej o takiej stronie azurowej, jak tam to wszystko postawiać, natomiast teraz jest zaimplementowany już konkretny przykład, akurat tu w C#, jak wykorzystać to w kodzie i jak dokonywać takiego zabezpieczenia za pomocą B2C. Więc te trzy blogi bardzo polecamy do przeczytania, bardzo technicznie, bardzo głęboko tak chłopaki wchodzą w te tematy, żeby zobaczyć, jak to się robi.
Zgadza się, bardzo, bardzo, bardzo dobry wpis.
No to tyle z newsów deweloperskich. Przechodzimy do newsów IT Pro, których będzie dzisiaj naprawdę sporo.
Słuchajcie, to teraz przechodzimy do newsów IT Pro i DevOps, tak. Bo będzie i troszeczkę IT Prosowo, infrastrukturalnie, cloud infrastructure oraz procesy deploymentowe.
DevOps zawsze musi być.
Tak jest.
Nie ma życia bez DevOpsa.
Dokładnie. Dobrze, zaczynamy od pierwszego newsu, bardzo myślę, że fajny news, związany z maszynami wirtualnymi, natomiast nie techniczny, natomiast pricing, ceny.
Licencyjne.
Tak, lecimy w dół z cenami. Maszynki wirtualne, Windowsowe od 4 do 5% w dół, maszynki Linuxowe od 6, mniej więcej 5,5 do 7% w dół. Są to tak zwane maszyny D w wersji drugiej, z takim tagiem promo, więc musicie tam w portalu sobie poszukać to, co się nazywa D, coś tam promo, to znaczy, że właśnie te maszyny są objęte tą promocją. Jest taki szybki newsik, następny związany z security.
Tak.
I dość ciekawym.
Tak, dużo się wydarzyło.
Tak, ransomwarem. WannaCrypt, WannaCry, WannaPay, różne były akronimy dla tego ransomware'a. Natomiast został popełniony wpis na blogu, co klienci nasi powinni przejść, jakie kroki zrealizować w kontekście infrastruktury odpalonej na Azure, żeby faktycznie zabezpieczyć się przed takimi sytuacjami. To jest akurat w kontekście WannaCrypta. Wiadomo, że WannaCrypt już jest w zasadzie zabezpieczony, natomiast warto jest te kroki wykonać.
Przez ogół zawsze ubezpieczony.
Dokładnie. To są oczywiście tylko podpowiedzi, co należy zrobić, natomiast jeszcze swój własny zdrowy rozsądek, zobaczyć, jakie aplikacje są na danym serwisie odpalone i dodatkowo jakiś hardening absolutnie zrobić, więc wpis polecam. Bardzo fajna dawka wiedzy. Kolejny newsik. Dużo osób o tym nie wie. Został wypuszczony portal dedykowany do zarządzania Azure Active Directory. Nazywa się Azure AD Admin Console. Został wypuszczony już jako GA. I uwaga, on jest dostępny pod zupełnie nowym adresem aad.portal.azure.com. Musicie tam sobie wejść i jak macie uprawnienia do subskrypcji Azure Active Directory, to macie uprawnienia do zarządzania z poziomu tej konsoli. Jeżeli nie macie takich uprawnień, to możecie zarządzać Azure AD w tych konkretnych scenariuszach, co wy macie. Na przykład zwykły użytkownik może zarządzać swoimi service principalami, które sobie tworzy na aplikacji i znacznie łatwiej i przyjemniej to się robi, więc polecamy zdecydowanie ten portal. Trochę fajniej się zarządza niż z poziomu standardowego portalu. Kolejny newsik, właśnie już tutaj DevOpsowy. Mamy coś takiego w Azure, co się nazywa Azure Scaleset, VM Scaleset.
Tak.
To jest nic innego jak standardowe maszyny wirtualne, które z założeniem mają się automagicznie skalować zgodnie z potrzebami na podstawie bazowego obrazu. Idealny scenariusz dla statelessowych aplikacji, które muszą działać w kontekście maszyn wirtualnych. Natomiast, żeby nie robić jeszcze dziwnych jakichś deploymentów ręcznie, czy obrazować tak naprawdę na sztywno kodu aplikacji, to tak jak obraz możemy sobie jako serwis aplikacyjny przygotować, tak kod aplikacji możemy już wdrażać dość dynamicznie i to jest pokazane, jak to robić za pomocą VSTS-a i budować pipeline cały CI/CD. Dokładnie. Kolejny dość ciekawy news, to też mało osób o tym wiedziało. Azure Service Fabric, mikroserwisy i kontenery na Azure. Kontenery w kontekście Azure Service Fabric działały wcześniej na platformie, jakiej Tomku?
Linuxowej.
Oczywiście Linuxowa platforma cały czas jest, natomiast odpaliliśmy kontenery w kontekście Windows Containers, które są orkiestrowane przez Azure Service Fabric. Tak. Można już się bawić kontenerami Hyper-V na Service Fabric, nie tylko Hyper-V kontenerami, zwykłymi i Hyper-V, więc już jest kolejny krok naprzód.
Service Fabric, dla przypomnienia, między innymi jest to usługa, która napędza pod spodem Azura. Wiele usług azurowych jest napisanych na podstawie
Service Fabric. W skrócie napisaliśmy sobie Service Fabric, żeby upublicznie
Azura. Jeszcze o tym będziemy mówić przy okazji ostatniego newsa dzisiaj.
Tak jest. Kolejny temat, dość mocno związany nadal z Service Fabric i kontenerami. Otóż w Log Analytics, Azure Log Analytics, czyli systemie monitoringu cloudowego, pojawiła się opcja, jak monitorować Azure Service Fabric i kontenery i Windowsowe, i Linuxowe, które sobie tam działają. Więc jest ta opcja, można ładnie to teraz zintegrować i będzie fajnie działało, będziemy wiedzieli, co tam się dzieje. No i zostajemy dalej przy monitoringu. Jeżeli chcemy zobaczyć z punktu widzenia nie infrastruktury, ale aplikacji kontenerowej, która działa sobie w takim kontenerze albo mikroserwisie, to Application Insight, czyli App Insighty, zostały wzbogacone też o taką funkcjonalność, czyli możemy mieć taki dwustronny monitoring, ładny nawet tutaj mapy serwisowe, można sobie tworzyć taki dwustronny monitoring od strony infrastrukturalnej, czyli OMS Log Analytics i od strony aplikacyjnej Application Insight i widzieć, co tam się faktycznie dzieje. No i z newsów w zasadzie IT Pro i DevOps to wszystko. Tych newsów było w ostatnim czasie
bardzo dużo.
Tak, więcej ze względu na premiery na Buildzie, że nas troszeczkę nie było, natomiast tak. wybraliśmy dzisiaj takie najciekawsze. No i chyba możemy pomalutku przejść do newsów wspólnych.
Okej, no to czas na newsy wspólne. Zobaczmy, co tam się ciekawego pojawiło. Jakiś czas temu, już też tydzień Azure opowiadaliśmy o tym, że pojawił się wiersz poleceń bezpośrednio w przeglądarce w portalu azurowym i na Buildzie oficjalnie ogłosiliśmy też tego newsa i pokazaliśmy ten wiersz poleceń, natomiast w oparciu o Basha. Wiele osób może mniej lubi Linuxa, albo się nie zna na Bashu i woli jednak używać PowerShella, dlatego teraz też pojawiło się preview, na razie zamknięte, do którego się można zapisać. Link znajdziecie właśnie w tym blogu, który teraz pokazuję, gdzie możemy z PowerShella sobie korzystać bezpośrednio w naszej przeglądarce. I tak samo jak w przypadku Basha mamy od niego automatycznie zalogowanie, jesteśmy na nasze konto, mamy storage, który jest przenaszalny pomiędzy sesjami, więc jak zaczniemy w jednej przeglądarce, zalogujemy się do drugiej, to też będzie wszystko tam dostępne, więc PowerShell w przeglądarce naprawdę fajnie to wygląda. Tak,
I działa. Całkiem ładnie działa.
Parę lat temu, jak człowiek by o tym pomyślał, PowerShell w przeglądarce, Bash w przeglądarce, teraz takie rzeczy są możliwe, więc super robota grupy produktowej i zachęcamy do używania tego właśnie bezpośrednio w portalu. Kolejny news, jaki się pojawił, też znowu wiersz poleceń, Ascopy. Dla tych, którzy być może nie znają, Ascopy jest to moim zdaniem najlepsze narzędzie do kopiowania plików z i do Azura i pomiędzy Azurem. Bardzo szybki, wielowątkowy, zrównoleglony sposób.
Tak, w ogóle funkcji i możliwości kopiowania. Tak. Generalnie tool do zarządzania storage'em na Azure.
Dokładnie.
W skrócie.
I teraz pojawił się też Ascopy na Linuxa, co ciekawe napisane w .NET Core. No i można też sobie teraz zaciągnąć takiego AZ Copy do swojej dystrybucji Linuxa i kopiować pliki za jego pomocą do z Azura czy pomiędzy Azurem, więc bardzo, bardzo fajna rzecz. No i ostatni news, Darku, to twój.
Tak, to mój ze wspólnych. Wspólny dlatego, bo programiści mogą wykorzystywać te bazy danych, a dokładnie chcemy powiedzieć o bazie MySQL-owej i PostgreSQL. Dość popularne open source'owe platformy bazodanowe. Natomiast co jest takiego ciekawego? Otóż wcześniej w ramach chmury Microsoft Azure nie było możliwości stawiania tych baz danych jako, uwaga, usługa. Tak. Mogliśmy sobie je postawić na przykład na maszynie wirtualnej i dopiero na tych maszynach wirtualnych, jak sobie zrobiliśmy setup MySQL-a lub Postgresa, mogliśmy używać. Były takie przypadki, to nie raz, z wieloma klientami, partnerami w takich scenariuszach współpracowaliśmy, natomiast jednak było trzeba się opiekować infrastrukturą i setupować sobie takie środowisko. Już pomijam, czy wybraliśmy obraz gotowy, czy nie. Natomiast przy obrazie i tak trzeba było coś to robić. Natomiast tutaj mamy już typowo platform as a service, baza danych MySQL-owa i Postgresowa dostępna jako usługa. Szybko się tworzy, możemy szybko tym zarządzać, taniej w utrzymaniu, dokładnie, tak naprawdę wydajniej. Więc mamy dostępne te bazy danych, więc jeżeli potrzebujecie od swojego, macie request, tak, jako operatorzy, żeby stworzyć właśnie infrastrukturę baz danych MySQL-owych albo postgresowych pod swoje aplikacje, czy to webowe, czy to nie webowe, nie ma kompletnie znaczenia, to już możecie za pomocą kilku kliknięć lub automatyzacji dostarczyć taką infrastrukturę baz danych.
Tak, i co jest istotne, ten MySQL, ten Postgres działa na tej samej infrastrukturze, na której działa SQL Database, więc wiele z tych samych funkcjonalności, tak, które znacie z SQL Database, jak to na przykład, że jest to klastrowane w trzech replikach i tak dalej, albo backup do 35 dni wstecz, że można się...
To te same mechanizmy
tutaj obowiązują. Taka ciekawostka, mówiliśmy o serwis fabryku i właśnie w ogóle SQL Database, czy właśnie MySQL, czy Postgres stoi pod spodem na serwis fabryku, gdzie tam jest to wszystko orkiestrowane i zarządzane. I na dzień dzisiejszy wspieramy MySQL'a 5.6, 5.7 i Postgresa 9.5 i 9.6, a więc te wersje możecie sobie wybrać i tworzyć swoje aplikacje, infrastrukturę właśnie w oparciu o usługi MySQL-owe czy postgresowe. Dobra, przeszliśmy te newsy, udało się, dość bogaty odcinek, dawno nas nie było, tak jak mówiliśmy, ale jesteśmy, wracamy już, dziękuję Darku za przełączenie na to, wracamy już do, myślę, ciągłej pracy, mamy nadzieję, że uda nam się kontynuować dalej, więc dziękujemy bardzo za uwagę.
Dzięki również, bawcie, i do zobaczenia.
Tak, bawcie się Azurem, testujcie te nowe funkcjonalności i do zobaczenia w następnym odcinku.
Dzięki, cześć.